późnych latach 30. XX wieku zapewne przerażało Norwegów to, z jakim zauroczeniem Hitler był w ich kraj wpatrzony. A trzeba powiedzieć, że jego zauroczenie przypoczwarzyło się w niepohamowaną obsesję. Zdaniem niemieckiego dyktatora Norwegia stanowiła kluczową część jego wydumanego aryjskiego imperium zła. Trzecia Rzesza bowiem miała chęć sięgnąć po koło podbiegunowe. Całe to jego zauroczenie powinno nieco dziwić, szczególnie że odwiedził ten kraj tylko raz w życiu. W 1934 roku wpłynąć do fiordów norweskich na pokładzie pancernika Deutschland przyszło mu. To wystarczyłoby 6 lat później siły niemieckie rozpoczęły inwazję. Niemiecki przywódca miał sporo planów w stosunku do Norwegii. Chciał stworzyć nowe niemieckie miasto, Neue Trondheim, które miało przewodniczyć norweskiej części aryjskiego imperium. Naziści, tworząc plany, byli przekonani, że wygrają wojnę, zatem na terenie nowo podbitego kraju chcieli znaleźć ujście swoim architektoniczno-społecznym wymysłom. Kiedy już Niemcy najechali kraj, wbrew oficjalnym komunikatom, że kiedy tylko szansa alianckiego ataku zostanie zażegnana, Niemcy się wyniosą, to ci tak naprawdę nie zamierzali się wcale wynosić. Pośród gąszczu niemieckiej propagandy rozsiewanej na terenie III Rzeszy i na terenie Norwegii dominowało przekonanie co do potężnej więzi między Niemcami a Norwegami. Byli wyposażeni w te same aryjskie geny, mogli cieszyć się wspólną nordycką kulturą. Naziści admirowali norweskich pisarzy, chwalili artystów, a na ustach mieli partnerstwo nowego imperium. Tak przynajmniej wybrzmiewała trąbka propagandowa Goebbelsa. Prawda była zgoła inna. Tak naprawdę okupujący tereny norweskie Niemcy zachowywali należyty dystans i odrębność. Bo raz, byli zdania, że Norwedzy byli rasowo lepsi od Niemców, a dwa, dopatrywali się u nich zepsucia. A źródłem tego zepsucia była ta paskudna banda angielskich degeneratów, przeklęci Żydzi i przyprawiający o mdłości marksizm. Te powody powodowały, że poziom nienawiści wobec stolicy Oslo wciąż rosło. Nie w smak było nazistom, że żołnierze niemieckich przyciągały zepsute moralnie nasiąknięte psychoanalizą Norweżki, uznające się za wyzwolone, pijące pruderyjnie koktajle w licznych barach. Oslo było zbyt modernistyczne i zbyt proamerykańskie. W każdym razie Hitlerowi marzyła się hodowla czysto rasowych Aryjczyków na obłędną skalę. Tak zwane ośrodki Lebensborn, czyli ośrodki mające hodować ludzi czystych rasowo, zaczęły się pojawiać na terenie Norwegii w sierpniu 1941 roku. Na skalę przemysłową Norwegia miała dostarczać czyste aryjskie geny do Niemiec. Program zakładał, że kobiety miały rodzić dzieci, które z kolei miały być adoptowane przez rodziny wysoko postawionych funkcjonariuszy SS. Dla nazistów norweski projekt miał charakter czysto infrastrukturalny i miał na celu zbudować rasowe imperium, o którym Hitler śnił po nocach. Związki najczystszych rasowo Norweżek z niemieckimi żołnierzami miał dać podłoże pod doskonałe genowo-aryjskie dzieci, a te w przybranych rodzinach miały tworzyć nowe, niemieckie społeczeństwo. W Norwegii powstało aż 12 ośrodków Lebensbornu, więcej niż w samych Niemczech. Ten obłędny proceder ciągnął się aż do marca 1945 roku. Norwegowie, tak jak my dzisiaj, nie bardzo rozumieli fanatycznej natury Niemców i mimo ich działań promujących Lebensborn, pośród Norwegów taka akcja nie zyskała żadnego poklasku. Według szacunków jakieś 40 tysięcy norweskich kobiet spotykało się w czasie wojny z żołnierzami niemieckimi. Te związki dały 12 tysięcy dzieci, a 8 tysięcy zaprzęgnięto do programu. Najczęściej kobiety nie spodziewały się, że ich dzieci pojadą do Niemiec i tam zostaną adoptowane. Dopiero w ośrodkach Lebensbornu po badaniach kobiety, a następnie ich dzieci, były segregowane według czystości rasy. W zależności od wyników badań, tak kobiety mogły liczyć na lepsze lub gorsze jedzenie, ubrania, warunki do życia czy wsparcie. Czysty obłęd. Mało tego, kobiety wraz z dziećmi, które brały udział w programie po wojnie, zostały aresztowane, a większość spośród 14 tysięcy pań zostało pozbawionych obywatelstwa, skierowanych także do obozów deportacyjnych. W skrócie, wyrzucono je do Niemiec. Dramatyzmu całej sytuacji dodaje fakt, że w Norwegii dzieci z takich eksperymentów otwarcie nazywano niemieckimi bachorami, szykanowano je, uznawano za psychicznie chore i zwyczajnie zamykano. Dla Hitlera ważne były przedsięwzięcia budowlane na terenie Norwegii. Projekty były utworzenia autostrady z Berlina przez Oslo do Trondheim. Utworzono kosztem nieludzkiej pracy niewolniczej część kolei polarnej. Generalnie Norwegia miała zmienić się w jeden wielki teren budowy. Zaangażowano do pracy 20% norweskich robotników. Sprowadzono ponad 130 tysięcy robotników przymusowych, w większości jeńców wojennych pochodzących z terenów Związku Sowieckiego, Jugosławii czy Polski. Niemcy wpierw zajęli się lotniskami i rozbudową dróg. Ambitnie podeszli do sprawy, ale z racji utrudnionego dostępu do materiałów budowlanych, większość projektów porzucono. Aczkolwiek po wojnie Norwegowie skorzystali z pomysłowości okupanta i stworzyli swoją infrastrukturę drogową. Główny architekt Hitlera, Albert Speer, hamował wybujałe zapędy Führera. Potężne sieci drogowe rozmijały się z wojenną rzeczywistością, bo nawet kiedy nadciągali alianci i wojska niemieckie musiały się wycofywać, Hitler kazał kontynuować pracę. Mało tego, sieci drogowe rozmijały się z niemiecką rzeczywistością również. Hitlerowi marzyło się, żeby każdego Niemca było stać na Volkswagena i żeby nim mógł podróżować wszędzie. Dość wybujała ambicja, uwzględniając, że zaledwie 1,5% Niemców mogło się pochwalić autem, a ci, którym udało się wpłacić zadatek na auto, nigdy się go nie doczekali. Wracając jednak do Norwegii, po inwazji nieco ponad 20 miast musiało zostać mniej lub bardziej odbudowanych. Niemcom zależało na tym, by tam, gdzie potrzebna była odbudowa, żeby tam postawić zabudowy charakterystyczne dla Niemców czy Austriaków. Wspomniany Albert Speer, nadworny architekt Hitlera, zwerbował kilkunastu norweskich architektów, kazał im się naoglądać niemieckich czy austriackich zabudowań. Ci następnie pojechali do tych zniszczonych norweskich miast i zaczęli stawiać budynki, dbając o najdrobniejsze szczegóły. Wszystko było ważne. Plany urbanistyczne uwzględniały kształt dachu, okien, wysokość budynków, ich przeznaczenie, a do tego zadbano o to, by powstały gigantyczne place i wyjątkowo szerokie ulice, by po wojnie można było organizować konieczne i jakże słuszne defilady wojskowe. Naziści odrzucali obecność kościołów w norweskich miastach, w ich miejsce powstawały domy kultury. Z chwilą, kiedy Niemcy wycofali się z Norwegii, mieszkańcy musieli spojrzeć smutnej prawdzie w oczy. Poziom zaawansowania prac i koszty budowy spowodowały, że zdecydowali się na dokończenie budów, przy czym kościoły jednak pobudowano w centrum. Na koniec warto jeszcze przytoczyć, że Hitler miał hopla na punkcie wybudowania doskonałego niemieckiego, aryjskiego megamiasta. Prace projektowe rozpoczęto na półwyspie Øysand. Kalkulacje, odwierty geologiczne, wstępne prace ziemne trwały do 1943, a nowe Trondheim miało oszałamiać wielkością, rozmachem, no i przytłaczać Oslo. Planowano, że zamieszka tu od 100 tysięcy do nawet 400 tysięcy obywateli. Niemcy chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony miało tu powstać norwesko-aryjskie megamiasto, z drugiej 50 tysięcy żołnierzy Kriegsmarine miało tutaj mieć swoją bazę i stocznię. Adolf Hitler zapalił się do pomysłu. Nowy Trondheim miał stać się szóstym Führerstadtem, czyli szóstym miastem wodza. W takich miastach jak Berlin, Norymberga, Hamburg, Monachium czy Linz miały powstać najpotężniejsze, monumentalne dzieła architektury, jakie sobie tylko wymyślił Hitler, a nowy Trondheim miał stać się kolejną perełką w kolekcji. Hitler, zacny patron kultury, był przekonany, że uda mu się stworzyć doskonale architektonicznie miasto z wielkim niemieckim muzeum, operą czy teatrami. Nowy Trondheim miał być początkiem kolonizacji na potężną skalę. Ściśle tajny projekt był do tego stopnia utrzymywany w tajemnicy, że do dziś historycy nie poznali w pełni architektonicznych założeń. Na przykładzie norweskim można poznać, jak Niemcy podchodzili do aspektu kolonizowania. Zamykali się w swojej kolonii, realizowali projekty wyłącznie dotyczące ich samych, sami mieli być panami, a Norwegowie mieli im służyć. Z początku Niemcy podziwiali Norwegów, jednak z czasem przeszkadzało im, że byli problematyczni, uparci, odporni na narodowo-socjalistyczne idee narodu i państwa. A Niemcy byli przekonani, że zmuszą ich kulturowo i nawrócą na właściwe tory. Z niemieckich planów wynika jasno, że miejsca niewiele, niewiele poświęcili Norwegom. Zatem całe szczęście dla Norwegów, że Hitler jednak wojnę przegrał. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.